Duchu Święty, Ty czynisz z naszej duszy i z naszego ciała swoją świątynię, mieszkanie, które Ty sam konsekrujesz i uświęcasz swoją obecnością. Ty przemieniasz cały nasz byt w świętą dzinę, w dziedzinę Bożą. Niech wszystko w nas stanie się świątynią, w której Tobie spodoba się żyć i działać. Amen. Duchu Święty, prowadź nas, bądź naszym przewodnikiem po czasie nie tylko dzisiejszej katechezy, ale prowadź nas po ścieżkach naszej codzienności, po drogach prawdy, wrażliwości, wzajemnej wyrozumiałości, po drogach prowadzących do celu naszego życia, którym jest świętość. Moi drodzy, rozpoczynamy czas katechezy, otwórzmy katechizm Kościoła katolickiego i jesteśmy w rozdziale mówiącym o dekalogu, 10 przykazaniach. Obecnie rozważamy zagadnienia związane z siódmym przykazaniem. Siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia, o czym mówi KK w punktach 2415 do 2418. I podczas naszej dzisiejszej katechezy postaramy się rozważyć treści zawarte w tych punktach katechizmu Kościoła katolickiego. Zwierzęta mają swoje miejsce wśród stworzeń w historii zbawienia. Na osiołku święty Józef wiózł Marię do Betlejem. Dwie synogarlice złożyła Bogu w ofierze święta rodzina. Pan Jezus porównywał siebie do dobrego pasterza, który troszczy się o owce, pasie, pastwisku, szuka, gdy się, która się zgubi, nosi na ramionach, gdy ją odnajdzie. Zwierzęta są bardzo lubiane przez świętych. Są także przedstawiane wraz z nimi na obrazach. Święty Franciszek przedstawiany jest z wilkiem, którego wcześniej oswoił, czy też z gołębiem i rybami, do których przemawiał. Z wyjątkowej sympatii do zwierząt znani są również święty Filip Nereusz, święty Hubert, święty Roch. I można by tutaj przytaczać bardzo wiele, wiele postaci świętych, które wielką sympatią darzyły przyrodę, zwierzęta, świat ożywiony. Z drugiej strony widzimy dziś rzeczowe i konsumpcyjne traktowanie zwierząt oraz skrajne i bezduszne postawy wobec nich, takie jak hodowla i ubój nastawione tylko na uzyskanie maksymalnych korzyści ekonomicznych. Transport zwierząt w niejednokrotnie makabrycznych warunkach. Bezpodstawne i niekonieczne używanie zwierząt do różnych bolesnych eksperymentów i testowania medycznych lub chemicznych środków. Używanie zwierząt dla celów rozrywkowych, dajmy na to krwawe walki kogutów, psów, byków, kłusownictwo, zadawanie niesprawiedliwych cierpień zwierzętom z powodu braku opanowania, chęci wyładowania agresji, lekkomyślności albo pobudek sadystycznych, porzucanie zwierząt domowych, zwłaszcza okres urlopowy. Kateizm Kościoła katolickiego wzywa do rozsądnego korzystania ze świata zwierząt. Mówi, że siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia. Oznacza to, że panowanie nad światem, jakiego Pan Bóg udzielił człowiekowi, nie jest absolutne. Choć zwierzęta z natury przeznaczone są dla dobra ludzi, to korzystanie z nich nie może być oderwane od poszanowania wymagań moralnych. Stwórca chciał, aby człowiek korzystał z przyrody jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator, pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Jaka powinna być zatem właściwa postawa katolika wobec zwierząt? Niech pytanie przyświeca naszym dzisiejszym rozważaniom. Człowiek jest panem natury. W tym, co Bóg stworzył, człowiek zajmuje absolutnie najwyższe miejsce. Odnajdziemy potwierdzenie tego w Księdze Rodzaju. Taka sama myśl zawarta jest w Księdze Mądrości, jak również w psalmach, chociażby psalm 8. Według Pisma Świętego wszystko zostało dane człowiekowi, także świat ożywiony zwierzęta. Człowiek, będąc osobą, przewyższa całą rzeczywistość materialną. Katechizm Kościoła katolickiego naucza: sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Na podkreślenie zasługuje tutaj słowo niepotrzebne. Nie należy niepotrzebnie zabijać zwierząt tak w wymiarze kolektywnym, jak i jednostkowym. Dotyczy to zwłaszcza gatunków, którym grozi wymarcie. Jak mówi Jan Paweł II, każdy z nich wnosi swój wkład w ogólną równowagę ziemi. Dotyczy to także poszanowania zwierząt znajdujących się w okresie godowym, czy ogólnie mówiąc, będących pod ochroną w danej porze roku. Korzystanie z dóbr naturalnych musi brać pod uwagę dobro następnych pokoleń. Często człowiek, nie licząc się z następstwami swojej zachłanności, zaczyna arbitralnie dysponować darem Pana Boga. Nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań dla przyszłych pokoleń. Naturalne zasoby, w tym fauna, muszą być strzeżone w interesie przyszłych pokoleń, a dokonywać się to powinno w sposób planowany i zorganizowany. Panowanie człowieka nad zwierzętami wynika z faktu, że Pan Bóg powierzył je człowiekowi. Dlatego jest uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarm, dla wytwarzania odzieży, Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2417. Zawsze jednak człowiek ma pamiętać, że zwierzęta, jak również rośliny i bytnie ożywione, są z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości. Powinien również pamiętać, że panowanie, jakiego udzielił Pan Bóg człowiekowi, nie jest absolutne. Już Biblia mówi o wykorzystywaniu zwierząt do pracy dla dobra człowieka, jednak stwierdza też, że należy zapewnić im odpoczynek. Pismo Święte wielokrotnie uwrażliwia człowieka na los zwierząt. Możemy znaleźć te fragmenty w Księdze Powtórnego Prawa, w Księdze Wyjścia. Współcześnie można zauważyć takie formy rozrywki, które trudno pogodzić z wezwaniem do niezadawania zwierzętom niepotrzebnego bólu. Na przykład walka z bykami i zabijanie ich podczas koridy, czy walki psów, kogutów lub innych zwierząt. Trzeba surowo napiętnować przypadki znęcania się nad stworzeniami dla przyjemności lub znudy. Są to zachowania absolutnie niegodne człowieka. Jednak są też formy wykorzystania zwierząt dla rozrywki człowieka, które są dobre bądź moralnie obojętne. Na przykład jazda konna w celach relaksacyjnych. Co więcej, wykorzystanie zwierząt może służyć nawet celom terapeutycznym. Na przykład terapia dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem koni, tak zwana hipoterapia, lub dzieci autystycznych z pomocą psów, dogoterapia. Nasuwa się również pytanie, czy jest moralnie dozwolone zabijanie zwierząt w celu wytwarzania odzieży? Gdyby była możliwa produkcja przemysłowa odzieży, wówczas wydaje się, że nie można byłoby usprawiedliwić takiego zabijania. Jeśli jednak człowiek musi zabijać pewne zwierzęta, aby musi ubierać w ich skórę, to powinien troszczyć się o to, aby nie odczuwały bólu lub przynajmniej jak na nie cierpiały. Nie wolno ich dręczyć, zadawać niepotrzebnego bólu czy wyładowywać na nich swoje agresje. Nie można chwytać w sidła zwierząt posiadających cenne futro, wskazując je na powolną śmierć z głodu, pragnienia, zimna lub wykrwawienia. Wszelkie zadawanie zbędnych, nieuzasadnionych cierpień jest moralnie naganne i niegodne człowieka jak osobę. Podmówiąc, należy stwierdzić, że panowanie człowieka nad światem natury powinno być rozumne i odpowiedzialne. W imieniu Pana Boga pełni on bowiem posługę świata stworzonego. Nie może być tyranem, bezwzględnym eksploatatorem, gdyż wtedy nie wypełni misji powierzonej mu przez Stwórcę. Winien mieć świadomość, że jest zarządcą, dzierżawcą, stróżem wobec zwierząt, wobec świata roślin. W kontekście uczuć, którymi obdarza się zwierzęta, pojawia się pytanie, do jakiego stopnia człowiek może okazywać swoje przywiązanie do podopiecznego? Czy słowo miłość w odniesieniu do relacji człowiek-zwierzę jest adekwatne i może być stosowane? Zwierzęta są stworzeniami bożymi. Pan Bóg otacza je swoją opatrznościową troską, jak czytamy w katechizmie. To stwierdzenie katechizmu nawiązuje do tekstu ewangelicznego. Popatrzcie, przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichów, a Ojciec wasz niebieski, który was niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? I wyprowadza z niego wniosek, że skoro Pan Bóg troszczy się o ptaki, czy ogólnie o zwierzęta, i utrzymuje w życiu, to w takim razie ten fakt nie może pozostawać człowiekowi obojętny w stosunku do tego stworzenia Bożego. I dalej katechizm Kościoła katolickiego mówi, przez samo swoje istnienie zwierzęta błogosławią go i oddają mu chwałę. Powołując się tym razem na pieśń trzech młodzieńców, wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana. Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszelkie ptaki powietrzne, sławcie Pana. Chwalcie i wywyższajcie na wieki. Zwierzęta dzikie i trzody, sławcie Pana. Chwalcie i wywyższajcie na wieki. Wszystkie zwierzęta są wezwane do tego, aby chwalić Pana. Skoro zwierzęta są tak ważne dla Pana Boga, że aż obejmuje je swoją opatrznością, to także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec nich. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina dwóch świętych, świętego Franciszka z Asyżu i świętego Filipa Nereusza i podkreśla troskliwość, z jaką traktowali zwierzęta. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, można kochać zwierzęta. Nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Czy w tym zdaniu nie ma sprzeczności? Z jednej strony stwierdza się, że można kochać zwierzęta, a z drugiej strony, że zwierzęta nie powinny być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom. Przecież kochanie, czyli miłość, jest działaniem międzyludzkim. Wydaje się, że słowo kochać zostało tutaj użyte w znaczeniu przenośnym i oznacza być życzliwym, szanować. Na pewno bowiem nie można otaczać zwierząt miłością w takim rozumieniu, jak otaczamy drugiego człowieka. Sam w sobie miłość jest cnotą międzyosobową. Jej adresatem jest zawsze osoba ludzka. W ścisłym znaczeniu nie można więc kochać stworzeń, które nie są istotami ludzkimi, bo miłość dotyczy podmiotowości, nie przedmiotowości. Stworzenie nieludzkie, stworzenie takie, zostały ofiarowane człowiekowi, aby je posiadał i używał jako narzędzia dla własnego dobra. Człowiek nie szuka dobra stworzeń ludzkich dla nich samych, ale w odniesieniu do dobra końcowego samej istoty ludzkiej. Dlatego nie można w ścisłym sensie, czy też w takim samym sensie mówić o miłości do osoby i miłości do zwierzęcia czy rośliny. Na uwagę zasługuje to określenie stworzenia nieludzkie w odniesieniu do istot żywych, w tym zwierząt, które nie są ludźmi. W dialogu osobowym człowiek otwiera się na drugiego i wzajemnie się obogaca. Jest to osobowa forma komunikacji dobra, stąd dialog. Chociaż sam z siebie nie jest jeszcze miłością osobową, to jest już jakimś zapoczątkowaniem. Tak więc bez dialogu międzyosobowego nie może być autentycznej miłości między osobami. Zwierzęta zaś nie są w stanie prowadzić z człowiekiem dialogu. Jeśli do tego dodać fakt, że miłość polega na afirmacji człowieka dla niego samego, to miłość, to miłości nie można odnieść do relacji człowiek-zwierzę. Człowiek nie afirmuje zwierzęcia dla niego samego. Bóg stworzył zwierzęta ze względu na człowieka, nie dla nich samych. Prawidłową postawą wobec zwierząt nie jest więc miłość, raczej szacunek i życzliwość. Ponieważ bliźni jest osobą, nasz stosunek do niego nie może być taki jak nasz stosunek do rzeczy lub do osobników. Można odwrócić ten tok myślenia i stwierdzić, że ponieważ zwierzę nie jest osobą, stosunek człowieka do niego nie może być taki jak do drugiego człowieka. Nawet słowo przyjaźń nie jest właściwe. Nie jest właściwie adekwatne na opisanie relacji człowiek-zwierzę. Jeśli nawet istnieją opinie, że zwierzęta są lepszymi przyjaciółmi człowieka niż ludzi, to świadczy to bardziej o samotności czy zagubieniu samych ludzi niż o zwierzętach jako takich. Przyjaźń z człowiekiem jest znacznie trudniejsza niż oswojenie zwierzęcia. Należy więc zachować hierarchię i właściwe proporcje. Idźmy dalej w tych rozważaniach. Punkt 2418 mówi: Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie i dalej równie niegodziwe jest wydawanie nie pieniędzy, które mogłyby raczej ulżyć ludzkiej biedzie. Przesadne wydawanie środków materialnych na zwierzęta. W tym względzie ocena katechizmu Kościoła katolickiego jest jednoznaczna. Nazywa on niegodziwym wydawanie na zwierzęta pieniędzy, które mogłyby w pierwszej kolejności ulżyć ludzkiej biedzie. Jest rzeczą ciekawą, że katechizm mówi o tym w kontekście siódmego przykazania Bożego. Co się kradnie, można się zapytać w tym przypadku. Siódme przykazanie Boże jest sformułowane identycznie w obu wersjach Starego Testamentu i brzmi: nie będziesz kradł. Forma przykazania jest bardzo krótka, bez dopełnienia, to znaczy nie precyzuje, czego nie wolno kraść. Kluczem do zrozumienia tego zakazu jest termin ganab. Oznacza on przywłaszczenie sobie cudzej własności, czyli tego wszystkiego, co nie jest moją własnością, co do mnie nie należy. Zatem przedmiotem kradzieży mogą być dobra materialne, pieniądze, mieszkanie, samochód, ale i patent, plan architektoniczny, rozwiązania naukowe. Co więcej, kradzież może dotyczyć dóbr duchowych. Można komuś zabrać, czyli ukraść dobre imię, zdrowie, godność osobistą, radość życia. Można być złodziejem czasu, można ukraść spokój sumienia, a także ciszę potrzebną dla zdrowia psychicznego. Spójrzmy, jak wiele różnego rodzaju wymiarów jest zawarte w tym przykazaniu. Przy tym kradzież dóbr duchowych często jest nieodwracalna. W Nowym Testamencie Pan Jezus potwierdza to przykazanie starotestamentalne. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Z tych słów wynika, że Pan Jezus poszerza i wzbogaca siódme przykazanie o pozytywną naukę na temat używania bogactw. Głosi absolutny prymat wartości religijnych nad materialnymi. Wskazuje na niebezpieczeństwo płynące z posiadania bogactw i opowiada się wyraźnie po stronie ubogich. Można stwierdzić, że dobra materialne powinny być wykorzystywane zgodnie z tym wskazaniem Pana Jezusa. Fakt istnienia ubogich jest apelem do sumień zamożniejszych braci. Czy w takim razie przeznaczenie środków materialnych na luksusy dla zwierząt nie jest jakąś formą okradania biednych? Można postawić sobie takie pytanie. Będąc osobą, człowiek ma prawo używania rzeczy. Ze względu na swoją szczególną rolę może on dysponować stworzonym dla niego dobrem naturalnym, aby w ten sposób osiągnąć swój cel. W tym sensie potrzebne mu są rzeczy i zwierzęta. Dożywienie się, ubierania, do obrony, do formowania swojej wiedzy. Prawo używania rzeczy przez osoby, włączywszy w to także zwierzęta, nie jest jednak prawem nieograniczonym, jeszcze raz to podkreślmy. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione, są z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Jednakże korzystanie z zasobów zwierzęcych jest związane z poszanowaniem wymagań moralnych. Panowanie nad zwierzętami udzielone człowiekowi przez Pana Boga nie jest absolutne. Nie wolno nam być obojętnymi na to, co zwierzęta czują i przeżywają. Zauważ ponadto, że okrucieństwo nie tylko wobec ludzi, ale również wobec zwierząt nazywa nieludzkością. Zatem bardzo głęboko nosimy w sobie przeświadczenie, że również niewłaściwy stosunek do zwierząt nas odczłowiecza i że samo nasze człowieczeństwo zobowiązuje nas do życzliwości wobec stworzeń od nas niższych. Teizm wzywa do życzliwości wobec zwierząt. Są one przecież stworzeniami bożymi. Bóg otacza je swoją upatrznościową troską. Przez samo swoje istnienie błogosławią go i oddają mu chwałę, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ze względu jednak na to, że Pan Bóg powierzył zwierzęta panować człowieka, uprawnione jest wykorzystywanie ich jako pokarm i odtwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Czytamy dalej w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Zwierzęta, podsumowując, na mocy zamysłu Bożego pozostają służbie ludziom. Postawa człowieka wobec nich podlega ocenie moralnej. Należy potępić wszelkie przejawy okrucieństwa czy sadyzmu wobec zwierząt. Trzeba z pewnością wychowywać społeczeństwo w duchu szacunku dla zwierząt, a nie w kierunku przerostu, przewrażliwienia na ich punkcie. Skrajności należy odrzucić. Zarówno znęcanie się i niepotrzebne nabijanie zwierząt, jak i obdarzanie ich miłością, która powinna charakteryzować tylko odniesienia międzyludzkie, czyli międzyosobowe. Moi drodzy, dziękuję za wasze zasłuchanie w dzisiejszą katechezę mówiącą o integralności stworzenia i zapraszam do podzielenia się z refleksjami nad tymi punktami katechizmu Kościoła Katolickiego. Poszanowanie integralności stworzenia w kontekście siódmego przykazania dekalogu. Przypomnijmy numery kontaktowe naszego studia z Polski Północnej 56 655 2355, z Polski Południowej 56 655 2356. Numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 6200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 i drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. 3 minuty po godzinie 9 na antenie Radia Maria trwa raz katechezy. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia refleksji nad dzisiejszą katechezą. Przypomnijmy, rozważaliśmy punkty katechizmu Kościoła katolickiego 2415 do 2418, mówiące o poszanowaniu integralności stworzenia w kontekście siódmego przekazania. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego. Kłania się pięknie Danuta z okolic Sanka.
Pani Danuto, witamy, ojca, również bardzo... pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie. Ojcze, ja chciałabym dać takie świadectwo. Przed 21 lat byłam w Niemczech. I powiem ojcu szczerze, że tego roku nie zapomnę nigdy. Dla mnie to było przerażające. Z koleżanką poszło zadzwonić do budki, bo wtedy jeszcze nie było tak telefonów komórkowych jak teraz. Okres przedświąteczny bardzo długo czekam pod tą budką, żeby się dodzwonić. I w międzyczasie podjechała młoda kobieta bardzo pięknym samochodem z przodu na siedzu. Na przednim siedzeniu siedział duży pies. Wysiadając z samochodu, ta kobieta coś do tego psa szepnęła i wyszła. Siadając, ojcze, proszę sobie wyobrazić, ucałowała tego psa w pyszczek, a pies swoją panią po prostu polizał po policzku. I ja mówię do koleżanki, zobacz, co ta kobieta robi? Przecież ona powinna tu z przodu mieć dziecko, a nie psa. A koleżanka mi mówi, no czemu się tak strasznie dziwisz? W Niemczech to jest normalne. Ojcze, dla mnie to było po prostu przerażające. No jak można psa zwierzę stawiać ponad człowieka, ponad dziecko? To przecież raczej, no ja miałam takie uczucie i mam do dzisiejszego dnia, że raczej to powinna być młoda mama i dziecko powinna mieć ze sobą w foteliku, a pies jeszcze, żeby była... No, żeby było ciekawiej, to był przypięty szalkami, tak jak człowiek. Bo to było bardzo bziutko. Myśmy stali przy budce, pani podjechała bardzo blisko. To był duży wilczur. Ja nie mogłam długo dojść do siebie. Ja sobie myślę, no Boże, no jak można coś takiego robić, żeby... Nie, ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za tą katechezę, za wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie chorych i cierpiących. I dziękuję wam, kochani ojcowie, że jesteście. Prawiam was z całego serca i otaczam całą codzienną modlitwą. Szczęść Boże. Zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Danuto. Również pozdrawiamy panią. Dziękujemy za słowo również. I co do pani tutaj wypowiedzi. Tak, na pewno nie ma co generalizować, prawda? Jeśli chodzi, pani to jest stwierdziła, to koleżanka pani stwierdziła, że a, to tak w Niemczech jest. Tutaj na pewno nie ma co tak generalizować, bo tego nie wiemy, prawda? I co druga sprawa, też na pewno bądź dalecy od gdy pewnego rodzaju też oceniania, prawda? Forowania bardzo konkretnych sądów. A, to już jest ktoś taki, taki, taki. Nie wyrabiajmy sobie może sądów tylko na podstawie pewnego rodzaju jakiegoś flesza obrazku, bo to wiadomo, trzeba... I to nie tylko chodzi o tą kwestię, którą poruszamy w ogóle w naszym życiu. Często zdarza się tak, że jesteśmy świadkami jakiegoś wydarzenia i już mamy opinię na temat drugiego człowieka, urobioną do końca życia. Choć nawet może z nim nie porozmawialiśmy, w ogóle nie wymieniliśmy z nim żadnej opinii, żadnego zdania, ale już mamy w sobie, już mamy tego człowieka, o tak, zaszufladkowanego. Mamy taką, a nie inną opinię na jego temat. Od tego też starajmy się być dalecy. To, co pani też podjęła, na pewno tutaj jest duże, duże pewnego rodzaju pragnienie. Każdy człowiek ma emocji, uczuć, miłości. Ale tak jak żeśmy mówili w katechezie, zwierzę nigdy, nigdy nie będzie w stanie. To nie jest partner, prawda? Na zasadzie tak człowiek w budowaniu relacji, w budowaniu więzi, w budowaniu miłości. Nigdy zwierzę nie da tego, co da nam drugi człowiek i co my możemy dać drugiemu człowiekowi. To jest absolutnie nierówna sytuacja i to nie podlega absolutnie tutaj dyskusji. Tego na pewno też doświadczamy i chociażby podczas trudnych chwil w naszym życiu, prawda, to drugi człowiek jest w stanie pokrzepić, dodać nam sił, jest w stanie w dialogu z nami dać w nasze serce nadzieję, podnieść w trudnej sytuacji. Zwierzę? Nie. Zwierzę wie na miastce, prawda? Dlatego absolutnie tutaj nie stawiajmy nigdy znaku równości. W tych nawet takich naszej terminologii, prawda? Zwierzę, mój przyjaciel, to co mówiliśmy też w katechezie, miłość. Nie. To przynależy do drugiego człowieka. To przynależy do drugiego człowieka. I skąd wynikają takie zachowania? Bardzo często, jeszcze raz, nie generalizując, prawda? ale jest to pewnego rodzaju właśnie potrzeba, potrzeba bliskości, potrzeba emocji, potrzeba zrealizowania również swoich emocji, ale jeszcze raz podkreślmy, nigdy zwierzę nam nie zastąpi człowieka, nigdy, nigdy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Że ojcze Dawidzie, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witam,
tak
pani Barbara.
Tak jak ojciec mówił, my mamy po prostu potrzebę miłości i na pewno zwierzę jest łatwiejsze dla nas w relacji niż człowiek czy Bóg, bo powiedział ojciec, że niektórzy obdarzają zwierzęta uczuciem należnym ludziom, a ja no, niestety znam przypadki, w których zwierzę to jest wręcz ubóstwiane. Ja widziałam nagrobek z pięknego kamienia szlachetnego, no, którym też jakiś zakochany właściciel nawet dał krzyż. No to już jest szaleństwo. I takie zwierzę, które jest obdarzane nadmierną uwagą, nadmierną atencją, naprawdę należną i człowiekowi, to ono nie udźwignie tych naszych emocji. Ono się staje chore. Moja koleżanka żaliła się kiedyś, że mąż tak wybiera mięso dla pieska i tak mu gotuje, że ona się czuje gorzej traktowana niż ten piesek. Chodzi o tę uwagę, o to, co z jego serca wypływa dla tego psa. A przecież wystarczyłoby sobie więcej okazywać dobra, czułości i wszystkiego, co piękne. Ja nie mam telewizora już 10 lat, ale wczoraj byłam w zaprzyjaźnionym domu i lubię takie programy o remontach, o urządzaniu mieszkań, żeby były piękniejsze. I tam pokazano panią z Anglii, która no, w wieku dojrzałym, dorosłych synów miała i przedstawiła swojego psa Husky, że to jest członek rodziny, ale właściwie to jest człowiek, nie członek już tylko rodziny. Zrył dokładnie to mieszkanie, bo nie miał stawianych żadnych no, jakichś ograniczeń też swojej naturze, bo pies potrzebuje się wybiegać, potrzebuje dostać to, co potrzeba zwierzętom. No, chciałam powiedzieć, że miałam szczęście nigdy nie zabić zwierzęcia. Wydaje mi się, żebym tego nie potrafiła. Pomijałam komara czy muchę, która mi tam dokuczała, ale takie, które patrzy w oczy. Jeszcze pewno, że trzeba kochać zwierzęta taką miłość życzliwą, jak ojciec powiedział. Nie innym uczuciem. Nie nadinterpretować tego, co ważne ludziom czy Bogu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję również. Pani Barbaro, pozdrawiam. I to, co pani wypowiedziała o relacjach, jakie są między ludźmi i to fakt, że właśnie to, że przenosimy nasze relacje na zwierzęta, to jest też bardzo konkretny dla nas wskaźnik tego, że no, trudniej nam jest budować te relacje z drugim człowiekiem. Pani wspomniała o swojej koleżance, której małżonek bardzo troszczy się właśnie o pieska, wybierając czy to pokarm, czy w ogóle cokolwiek. Otacza go taką atencją, taką uwagą, że że żona, prawda, czuje się jakby właśnie na uboczu. No bo łatwiej jest budować właśnie relacje, choć tutaj też ciężko mówić o budowaniu relacji ze zwierzęciem. Absolutnie to jest niedobre sformułowanie. Tu powinien być szacunek, jak najbardziej życzliwość, prawda? Relacje buduje się z człowiekiem, nie ze zwierzęciem. Ale właśnie niektórzy, jest takie pomieszanie, prawda? Pragniemy czas, który moglibyśmy ofiarować drugiemu człowiekowi, kradniemy uwagę, którą moglibyśmy obdarzyć drugiego człowieka, naszą życzliwość, naszą dobroć względem drugiego człowieka, przenosząc to na zwierzę. Bo łatwiej, po prostu niejednokrotnie jest to łatwiejsze niż z tym, który żyje pod jednym dachem ze mną, którego doskonale znam. Znam jego zalety, wady, znam jego dobre, złe strony. I niejednokrotnie właśnie jest to pewnego rodzaju kradzież. Kradzież tego wszystkiego, co moglibyśmy ofiarować drugiemu człowiekowi, ale trudno nam pokonać pewnego rodzaju bariery, jakiś wykonać pierwszy krok. Wolimy gdzieś skupić się na tym, co łatwiej, trosce o zwierzę i tutaj budowaniu jakiejś właśnie rzeczywistości. Dlatego to jest, no, warto na to zwrócić uwagę. Ile ja uwagi poświęcam pieskowi, kotkowi, prawda? A ile uwagi poświęca drugiemu człowiekowi? To drugi człowiek powinien być dla mnie tym, z którym buduję relacje miłości, dobroci, relacje przyjaźni. I na tym powinniśmy się przede wszystkim skupić. A nie karłowa, jakoś umniejszając siebie, gdzieś skupiając się na zwierzętach. Wzrastajmy w naszych relacjach, a nie skupiajmy się na zwierzętach. Oczywiście jeszcze raz podkreślmy, z wielką życzliwością, z wielkim szacunkiem, ale zwierzę nie jest partnerem do budowania relacji dla człowieka. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Halo? Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja odnośnie właśnie tych relacji zwierząt, ludzi do zwierząt.
Możemy jeszcze przed tym poznać pani imię?
Już mówię, Anna ze Śląskiego.
Prosimy pani Anno.
Powiem tak, prawdziwy katolik wierzący opiera swoją wiarę na miłości. No, nie ma ważniejszej rzeczy niż miłość. A miłość to wymaga dużo empatii. Czy to do drugiego człowieka, czy do zwierzęcia, czy do samego siebie. Na przede wszystkim najważniejsza jest miłość do Boga. Więc nie możemy rozgraniczyć, że ja miłuję to, osoby nie miłuję tam. Jeżeli jest miłość w człowieku, to do wszystkich jest ta miłość. Poza tym powiem tak. Zwierzę również potrzebuje tej naszej miłości, bo z człowiekiem my się porozumiemy na podstawie słów. Rozumiemy się, mówimy, co nam zalega, co potrzeba, a zwierzę patrzy błagalnym wzrokiem i do właściciela i psi, domyśl się, co mi dolega i pomóż mi. A człowiek sobie pójdzie pomóc do lekarza, pójdzie kupilki, jakieś sobie tam umie zaspokoić. Wiem to z własnego doświadczenia. Miałam psa 11 lat i nie byłam sama, nie miałam rodziny, ale przyjdzie projekt się zobrazić, że człowiek jest samotny, a ma w sobie tej miłości całą furę i on chce komuś tą miłość dać, więc ludzie przerzucają to na zwierzęta, niestety. Tym bardziej, że rozumieją się z tymi zwierzętami bez słów, telepatycznie. My się rozumiemy za pomocą gestów, ruchów, wzroku. Ja po 11 latach posiadania psa domowego, to był duży pies, to był domowy pies. Proszę sobie wyobrazić, że oceniam to tylko jednym słowem. To jest piąty członek rodziny, tylko nie mówiący. Owszem, tu ma ksiądz rację, trzeba na innym poziomie traktować relacje człowieka do człowieka, a na innym poziomie do zwierzęcia. Ale od razu protestuję przeciwko tym paniom, które definitywnie przekreślają relacje ze zwierzęciem. To nie mówię, że to jest miłość taka jak do człowieka, ale proszę uwierzyć, po 11 latach mogę przyznać, naprawdę człowiek w sobie ma tyle miłości do zwierzęcia przez to, że się rozumiemy za pomocą gestów, za pomocą ruchów, wzroku. Ten pies z nami rozmawiał. On po prostu z nami rozmawia. Także szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Pani Anno, szczęść Boże, pozdrawiamy Pan również serdecznie. Dziękuję się za włączenie w naszą dzisiejszą rozmowę. I teraz tak, to jest przepiękne, co Pani powiedziała o tej wielkiej miłości, którą człowiek nosi w sobie. To jest właśnie chyba klucz do całej sprawy. Ta wielka miłość, bo każdy z nas ma wielkie pragnienie miłości, aby być kochanym, aby też dzielić się tą miłością, tym wszelkim dobrem, które jest w nas. I teraz, gdzie my to wszystko ulokujemy naszą miłość. Kwestia zwierząt. Pani powiedziała, tutaj mnie to niepokoi bardzo i tym tutaj raczej bardzo to i tak byłbym nieskłonny takie używać sformułowania członek rodziny. Absolutnie nie. Zwierzę nie jest członkiem, nigdy nie będzie członkiem rodziny. Tutaj nie idźmy w tę stronę. Polecam wykład księdza profesora Guza, który mówi na ten temat. To jest bardzo niewłaściwa interpretacja. Nie tędy droga. Tej miłości, pani powiedziała, pani Anno, to jest właśnie urokliwe, ale jeśli mamy tę miłość, to starajmy się tą miłość przelewać na człowieka. Na człowieka. Pani może tak wiele dobra uczynić dla drugiego człowieka. Może z nas zaangażować się w pomoc, czy to dzieciom w różnych ośrodkach, w oratoriach, świetlicach, jako wolontariuszka, jako też osoba, która będzie dawać świadectwo, będzie też ich wspierać w nauce, będzie przykładem dla nich. Osoby starsze, osoby cierpiące, jeśli pani ma siły, jeśli pani ma tylko chęci. Nawet może w sąsiedztwie jest osoba, która jest chora, cierpiąca, która nie może wyjść z domu, I właśnie może na niej skupić tą miłość, tą energię, którą Pani ma w sobie. I to jest właściwy kierunek tej przelania miłości, która jest w nas. Na ludziach kierujmy tę miłość, na drugiego człowieka kierujmy to, co w nas jest, co w nas jest tak piękne. Bo to, gdy przelejemy na drugiego człowieka, ten człowiek będzie odwzajemniał i ta relacja będzie nas budować, będzie nas uskrzydlać, będziemy wzrastać. I jeszcze raz powtórzmy, zwierzę jak największym szacunkiem, troską, prawda, życzliwością, ale naszą miłość przelewajmy na drugiego człowieka i naszą energię wykorzystujmy na drugiego człowieka, przede wszystkim w pierwszej kolejności. Bo to, co też wybrzmi w tych telefonach naszych radiosłuchaczy, czasem łatwiej jest po prostu przelewać te nasze emocje na zwierzę. Łatwiej niż na drugiego człowieka. Bo zwierzę niejednokrotnie wymaga mniejszej jakiejś troski, zaopatrzenia niż drugi człowiek, który czasem jest bardziej wymagający. I tutaj, no, warto sobie też postawić to pytanie jeszcze raz. Ile ja troski poświęcam mojemu zwierzakowi, a ile poświęcam tej troski, tej miłości dla tych, którzy żyją wokół mnie, żonie, mężowi, dzieciom? Czy świat właśnie zwierząt, tego pieska, kotka, rybek, czy to nie jest pewnego rodzaju forma ucieczki, odbudowania relacji z drugim człowiekiem? Moi drodzy, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Pani Doroto.
Czy ja mogę krótko zabrać głos na temat prowadzonej audycji?
Prosimy Pani Doroto.
Z całym szacunkiem, proszę księdza, mam tylko dwie informacje. Miłość ludzka, którą darzymy rodzinę, przyjaciół, męża, żonę, dzieci, nigdy praktycznie nie jest bezwarunkowa. Zawsze jest to miłość, która wymaga, która w sytuacjach trudnych, ciężkich raczej jest wymagająca i jest trudna. Natomiast miłość zwierząt jest miłością całkowicie bezwarunkową, które i one właśnie pokazują nam, jak należy kochać ludzi i kochać siebie nawzajem. Jeżeli człowiek tego nie widzi i na przykład przy nas bierze łańcuchem do powiedzmy do budy, jeżeli myśliwi, którzy pod pretekstem odstrzału zwierzyny po prostu, ja widziałam kilka polowań, nie wygląda to wcale tak i bardzo bym księdza prosiła, żeby poruszył ksiądz temat szacunku do zwierząt, jak mówił święty Franciszek, bo tego brakuje w Polsce. Tego kuje w sposób obłędny. Ja nie mówię, żeby zwierzę traktować z jakimś niebywałym, powiedzmy, niebywałą estymą czy w tym kierunku, ale żeby szanować jako brata mniejszego. Jak był łaska ksiądz, tą sprawę powiedzieć na antenie. Bo azyle są pełne zwierząt po prostu traktowanych koszmarnie. Wnyki zakładane w lasach, jest to męczarnia nie do opisania. Natomiast jeżeli ktoś darzy miłością zwierzę bardziej niż na przykład członków rodziny, to nie jest to błąd. To jest to, że członkowie rodziny nie darzą go miłością bezwarunkową, którą on chciałby mieć za to, że jest jaki jest. Bo każdy z nas się stara. Każdy z nas chce być dobry. Ale nie można od człowieka, którego kocha, wymagać, żądać i wymagać. I dlatego zwierzęta pokazują miłość bezwarunkową. Tak, jak ona powinna wyglądać. Szczęść Boże, proszę księdza i wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, Pani Doroto, pozdrawiamy Panią, pozdrawiamy Kraków. I wracając do tej kwestii. Jeśli chodzi o sprawy związane z znęcaniem, prawda, wnyki, absolutnie to jeszcze raz podkreślamy, to jest karygodne, to jest niedopuszczalne. Wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami absolutnie nie podlegają tutaj dyskusji. Jest to kategorycznie zabronione i też uwłaczające, prawda, nam, jako tym, którym Pan Bóg dał w dzierżawę ten świat, prawda, we władanie. My mamy się troszczyć o to, żeby ten świat wzrastał, żeby te dobra naturalne w postaci roślin, zwierząt służyły nam i przyszłym pokoleniom. Na to trzeba nam zwrócić konkretnie uwagę. Co do miłości, jeszcze raz podkreślmy, ja rozumiem, niezmiernie rozumiem wielu spośród nas, dla których właśnie zwierzę często jest towarzyszem w życiu, bo jesteśmy w czterech ścianach, bo jesteśmy w domu i trudno, prawda, gdzieś te relacje, brakuje nam tych relacji międzyosobowych i przelewamy to na zwierzę, ale jeszcze raz podkreślmy, zwierzę nie jest partnerem dla nas w budowaniu relacji, w budowaniu miłości, nie. Tym partnerem jest tylko i wyłącznie drugi człowiek. Drugi człowiek, jeszcze raz polecam tutaj wykład księdza profesora Guza na ten temat. Tylko i wyłącznie drugi człowiek w budowaniu relacji osobowych, miłości, wrażliwości. I tutaj nie można mówić o miłości ze strony zwierząt, prawda? Do człowieka. O przywiązaniu, prawda? O pewnej towarzyszeniu obecności. Zwierzę, czy potrafi zwierzę kochać? Tutaj jeszcze raz trzeba by wejść w ogóle w rozumienie pojęcia miłości. My powinniśmy tę miłość budować względem drugiego człowieka. Względem drugiego człowieka. I właśnie dlatego tutaj pani poruszyła bardzo chyba, myślę, też istotną kwestię. Dlatego łatwiej jest nam przelewać te uczucia na zwierzęta. Pani to określiła jako bezinteresowność. Bo zwierzę nie chce nic. Dać jeść, prawda, zabezpieczyć też i warunki, aby mogło spokojnie żyć. I tyle. A człowiek wymaga większej troski, większej uwagi, większego zaopatrzenia. I dlatego łatwiej jest nam właśnie niejednokrotnie scedować to wszystko na zwierzę, które nie woła, które nie zawraca głowy, które pozostaje na jakichś minimalnych potrzebach. A człowiek pragnie więcej. Dlatego też często łatwiej właśnie nam jest budować, scedować te emocje na zwierzę niż na drugiego człowieka. Ale jeszcze raz powiedzmy, to nas nie buduje, to nas nie uwzniaśla. Tak jak powinno nas to czynić, uwzniaślać miłość względem drugiego człowieka. I tutaj kończąc, człowiek winien traktować zwierzęta, które są stworzeniami Boga z życzliwością, unikając zarówno przesadnego okazywania, prawda, emocji wobec nich, takich emocji, jakie przynależą tylko i wyłącznie drugiemu człowiekowi. Również powinien unikać absolutnie wykorzystywania ich w sposób niegodziwy przez przede wszystkim dla doświadczeń naukowych wykonanych poza rozsądnymi celami i połączonych z zadawaniem niepotrzebnego cierpienia. Zatem otaczajmy zwierzęta wielkim szacunkiem, życzliwością, a miłością, budujmy relacje miłości z drugimi ludźmi. I te pokłady miłości, które mamy w sobie, starajmy się w pierwszej kolejności przelewać drugiego człowieka na tego potrzebującego, których nie brakuje wokół nas. Nie brakuje i chyba nigdy nie będzie. Tych, którzy czekają, którzy tak bardzo spragnieni są naszej miłości, naszej obecności, naszej uwagi. A czasem tak po prostu chwili poświęconego czasu, aby usiąść, aby porozmawiać. I może w pierwszej kolejności właśnie naszą miłość kierujmy względem tych potrzebujących. A zwierzęta oddamy szacunkiem i życzliwość. Na zegarach już 29 minut po godzinie 9. Serdecznie dziękuję wszystkim za dzisiejszy czas, za telefony, za tą dyskusję, za wzajemną wymianę zdań.